Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Mentalność narcystyczna dąży do marginalizacji najsłabszych, nie biorąc pod uwagę, że słabość przynależna jest wszystkim, napisał papież z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Nie słabną napięcia w Etiopii. Chrześcijanom grozi ludobójstwo.
W dyskusji o aborcji najważniejsze nie są prawa przeciwników ani zwolenników aborcji, ale prawo dzieci, powiedział arcybiskup Gądecki, ustosunkowując się do rezolucji Parlamentu Europejskiego.
3 grudnia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież wystosował orędzie na obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku jego hasłem są słowa odbudować lepiej w stronę świata po COVID-19, inkluzywnego dla niepełnosprawności, dostępnego i zrównoważonego. Nawiązując do tego tematu, Franciszek zwrócił uwagę na obecne w nim sformułowanie odbudować lepiej, które jest zachętą do budowania trwałego domu, gotowego do przyjęcia również osób z niepełnosprawnością, ponieważ jest tworzony na skalę włączania i czynnego udziału.
Papież zauważył, że kultura odrzucenia szczególnie uderza w osoby niepełnosprawne. Mentalność narcystyczna dąży do marginalizacji najsłabszych, nie biorąc pod uwagę, że słabość przynależna jest wszystkim. Z tego wynika potrzeba krzewienia kultury życia, która afirmuje godność każdej osoby. Pandemia koronawirusa powiększyła dodatkowo nierówności i dyskryminację, z jaką szczególnie spotykają się niepełnosprawni. W odniesieniu do Kościoła papież podkreślił potrzebę odpowiednich narzędzi do przekazu wiary osobom niepełnosprawnym. Wymaga to usuwania barier architektonicznych, ale przede wszystkim promocji postaw nacechowanych solidarnością oraz służbą w stosunku do niepełnosprawnych.
Nikt z powodu niepełnosprawności nie może być pozbawiony udziału w życiu sakramentalnym. Osoby te powinny stawać się aktywnymi podmiotami duszpasterstwa, a nie tylko jego adresatami. Papież wyraził pragnienie, aby osoby z niepełnosprawnością stawały się liderami wspólnot oraz katechetami przekazującymi wiarę również poprzez świadectwo życia.
Ojciec Święty erygował własnoręcznym pismem kanoniczną i watykańską osobowość prawną Fundacji Światowej Sieci Modlitwy Papieża, dotychczas Apostolstwa Modlitwy, z siedzibą w Watykanie. Będzie ona nadal powierzona trosce Towarzystwa Jezusowego. Celem fundacji będzie koordynacja i animowanie działań tego ważnego ruchu, który rozpowszechnia miesięczne intencje modlitewne powierzone Kościołowi przez papieża.
Światowa Sieć Modlitwy Papieża powstała jako Apostolstwo Modlitwy we Francji w 1884 roku i została oparta na duchowości Najświętszego Serca Jezusa. Z czasem dzieło obejmujące młodych jezuitów przekształciło się w Apostolstwo Modlitwy służące misji Kościoła, obejmując 15 milionów osób w wielu krajach. Statuty apostolstwa modlitwy zmieniały się kilka razy, coraz bardziej wiążąc dzieło ze służbą dla następcy świętego Piotra w zakresie podejmowania modlitwy w intencjach przez niego poleconych. Podążając po linii swoich poprzedników, papież Franciszek chciał, aby ta służba Ojcu Świętemu przez modlitwę stała się dziełem papieskim. Światowa Sieć Modlitwy Papieża podkreśla powszechny charakter tego apostolatu oraz potrzebę, że wszyscy powinniśmy się modlić coraz więcej i ze szczerością serca. Dlatego Ojciec Święty powołał nową strukturę dostosowaną do potrzeb obecnych czasów. Wraz z erygowaniem fundacji papież zatwierdził również jej statuty.
Wojna, która rozlewa się na całą Etiopię, może przerodzić się w rzeź chrześcijan, uważa Andrzej Kalinowski, założyciel katolickiego ruchu Betel opiekującego się osobami niepełnosprawnymi, który od 2012 roku prowadzi jedną z placówek w tym afrykańskim kraju. Ostatni brutalny pogrom chrześcijan miał miejsce na początku listopada i kosztował życie ponad 200 wyznawców Chrystusa. W poprzednim, do którego doszło w lipcu, zginęło ponad 500 osób.
Dążenia separatystyczne drzemią nie tylko w niewielkim ludzie Tigraj, o którym jest głośno od początku listopada ze względu na rebelię, która wybuchła w tym regionie. Bardzo silne są one w znacznie liczniejszym plemieniu Oromo, które stanowi ponad 45% mieszkańców Etiopii. Obecny konflikt może obudzić te tendencje i doprowadzić do końca Federacji Plemion. Oromo jest niczym uśpiony wulkan, który tylko czeka na podpalenie lądu. Spokój jest tam chwilowy, uważa wolontariusz.
Mogą o tym świadczyć wydarzenia, które miały miejsce na terenach Oromo w ostatnim czasie. Na początku listopada zamordowano tam ponad 200 osób ze względu na przynależność plemienną. W lipcu zginęło ponad 500 przedstawicieli plemienia Amhara, 100 kilometrów od miejsca, gdzie mieści się dom Betel. Chodzi nie tylko o dążenia separatystyczne, ale także o różnice religijne, mówi Andrzej Kalinowski.
Amhara to chrześcijanie, podczas gdy większość Oromo wyznaje islam. Wojna, która ma na celu wyzwolenie regionu, może więc przerodzić się w rzeź chrześcijan. Oromo są zdolni do masakr. Świadczą o tym ostatnie wydarzenia. Zginęło bardzo wiele osób. Mówi się, że zginęło 500 osób, chociaż wiadomo, że wszystkie te statystyki podawane w krajach afrykańskich są zawsze bardzo zaniżane. Wiele osób zostało przez nich dosłownie posiekanych maczetami na kawałki. Bojówkarze zostali zwiezieni z innych terenów i jeździli od domu do domu, zabijając, nie patrząc oczywiście na to, czy są to kobiety, czy dzieci, czy nawet kobiety w ciąży. Chodziło o to, żeby zabić ludzi z Amhara, czyli chrześcijan. Co ciekawe, policja nie przeszkadzała, milczała. Rząd też dopiero zareagował po kilku dniach.
Wczoraj wieczorem francuski rząd ustanowił nowe normy sanitarne dla miejsc kultu. Został do tego zmuszony przez Radę Stanu, która po odwołaniu ze strony episkopatu uznała poprzednie reguły za nielegalne i stanowiące poważne naruszenie wolności kultu. Rząd miał 3 dni na wydanie nowych rozporządzeń.
Od dziś nie obowiązuje już 30-osobowy limit wiernych bez względu na wielkość świątyni. Już w ubiegłym tygodniu wielu biskupów uznało to rozporządzenie za niewykonalne i upoważniło kapłanów do wpuszczania na Eucharystię wszystkich, którzy przyjdą do kościoła, pod warunkiem, że zachowane zostaną normalne środki ostrożności. Zgodnie z nowym rozporządzeniem wierni mogą zajmować co drugi rząd ławek, pozostawiając między sobą bądź między rodzinami 2 miejsca wolne. Episkopat Francji z zadowoleniem przyjął te nowe ograniczenia, uznał je za bardziej realistyczne, wykonalne i uwzględniające wielkość kościołów. Przypomina zarazem, że obowiązują one do 15 grudnia, kiedy to zgodnie z zapowiedzią prezydenta Macrona ogłoszone zostaną nowe normy bezpieczeństwa. Biskupi mają nadzieję, że podczas świąt Bożego Narodzenia obostrzenia zostaną zredukowane do minimum. Zapewniają jednak, że katolicy są świadomi konieczności pilnego przestrzegania norm sanitarnych. Dodajmy, że od wtorku prezydium Episkopatu Francji gości w Watykanie. Dziś rano biskupi zostali przyjęci przez papieża i kardynała sekretarza stanu.
Jutro ukażą się dzienniki więzienne kardynała George'a Pella. Oskarżony o pedofilię australijski purpurat spędził łącznie za kratami 13 miesięcy i przez cały ten okres prowadził zapiski. Wyszedł na wolność uniewinniony jednomyślną decyzją Sądu Najwyższego Australii. W swoich pamiętnikach wyznaje, że tym, co pozwoliło mu przeżyć za kratami, była wiara w Chrystusa.
Przyznał, że zgodził się na druk swoich zapisków dlatego, że mogą one pomóc chrześcijanom, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, na przykład gdy doświadczają prześladowań. Ważnym powodem była też próba ukazania złożonych problemów z uzyskaniem we współczesnym świecie sprawiedliwości osobie, która wyraża niepoprawne politycznie poglądy i jednocześnie jest ofiarą ostrej nagonki medialnej.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Postać kapłana powraca do literatury. Akademia Francuska uhonorowała swym Grand Prix powieść Etienne'a de Montety pod tytułem La Grande Épreuve, Wielka Próba. Jest to historia zainspirowana męczeństwem księdza Jacques'a Hamela.
Ksiądz Hamel zginął w 2016 roku, bestialsko zamordowany przez dwóch młodych islamistów podczas odprawiania mszy świętej. W chwili śmierci miał 86 lat. Prowadził proste życie księdza na prowincji, w małym miasteczku na peryferiach Rouen.
Étienne de Montetille uczynił głównym bohaterem swej powieści właśnie tego prostego księdza, równie niepozornego jak bohater dziennika wiejskiego proboszcza Georgesa Bernanosa, który za to dzieło w 1936 roku został wyróżniony tą samą prestiżową nagrodą literacką Akademii Francuskiej. Jak przyznaje Étienne de Montetille, tytuł książki La Grande Preuve nawiązuje do apokalipsy. Chodzi tu o wielki ucisk, któremu zostają poddani chrześcijanie. Zdaniem autora wyróżnionej powieści, przez wielką próbę przechodzi dziś cała Francja. Przez lata chlubiliśmy się, że udało nam się uniknąć wojny, a dziś przemoc powraca do naszego społeczeństwa. Widzimy, że wartości, które nas kształtowały, nie są respektowane, mówi de Montetille. Jest to czas wielkiej próby, aby pozostać wiernym samemu sobie, ale także, aby umieć przekonać innych do tych wartości. W apokalipsie wielki ucisk to męczeństwo, wierność aż do ofiary z własnego życia, aby pokazać, że są sprawy, dla których można żyć i umrzeć, powiedział francuski pisarz.
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz prowadzi rekolekcje adwentowe dla protestujących Białorusinów. Po tym jak 31 sierpnia nie został wpuszczony do kraju, przebywa w Polsce, dlatego nauki rekolekcyjne odbywają się za pośrednictwem wideokonferencji.
Katechezy prowadzone przez metropolitę Mińsko-Mohylewskiego potrwają od 3 do 6 grudnia. Wierni mogą się zebrać w archikatedrze Najświętszego Imienia Maryi Panny w stolicy kraju, aby wysłuchać nauk na żywo, przekazywanych za pomocą mediów audiowizualnych. Nagrania z rozważaniami arcybiskupa Kondrusiewicza będą potem zamieszczane na stronie internetowej.
Protesty na Białorusi po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich trwają już od kilku miesięcy. Arcybiskup Kondrusiewicz skierował orędzie na Adwent, w którym wezwał katolików do rozważenia głębszych duchowych przyczyn bezprecedensowego kryzysu społeczno-politycznego, przed którym stanęła Białoruś.
Mówienie o tak zwanym kompromisie prawnym w sprawie ochrony życia jest fałszowaniem rzeczywistości, napisał arcybiskup Stanisław Gondecki w specjalnym oświadczeniu po rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie aborcji w Polsce. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że pomija się najważniejszą trzecią stronę sporu, czyli nienarodzone dzieci oraz ich niezbywalne prawo do życia.
Oświadczenie arcybiskupa Stanisława Gondeckiego jest